Dzisiejsze kazanie moglibyśmy zatytułować Paradoksalne zwycięstwo. Tydzień temu już zaczęliśmy mówić na temat zwycięstwa i główne hasło sprzed tygodnia, pamiętacie jakie było? Zło dobrem zwycięże. I paradoksalne, czyli czym jest paradoks? To jest stwierdzenie logiczne, które prowadzi do zaskakujących wniosków. Przeczytam wam, żeby to lepiej zrozumieć, przeczytam wam kilka śmiesznych paradoksów. Może być? Można w niedzielę się pośmiać troszkę? Słuchajcie. Paradoks bramki w sklepie. Mimo, że nic nie zwinąłeś i tak boisz się, że zapiszczą. Dobrze. Paradoks Polsatu. Oglądasz sobie z rodzinką reklamy, a tu nagle film. Paradoks Billa Gatesa. Okrada go 75% ludzkości, a i tak jest najbogatszy. Paradoks mleka na gazie. Tylko czekasz, się odwrócisz. Może na koniec. Paradoks papieru toaletowego. Nawet jakby miał 8 warstw, to i tak złożysz go w pół. Słuchajcie, jeśli chodzi o paradoksy, to paradoks zwycięstwa w chrześcijaństwie. To jest ten cytat Craiga Kinnera. To jest pan, który napisał jeden z lepszych komentarzy dotyczących Księgi Objawienia, który mieliśmy w dzisiejszej refleksji. Największy paradoks Księgi Objawienia i całej wiary chrześcijańskiej jest zawarty w tym dzisiejszym fragmencie. Jezus zwycięża nie przez siłę, lecz przez śmierć. Nie przez przemoc, lecz przez męczeństwo. Lew okazuje się barankiem. I widzicie, dlaczego my w ogóle tak długo mówimy o tym zwycięstwie? Dlatego, że wiele razy możemy słyszeć, jak zarówno chrześcijanie, jak i niechrześcijanie krzyczą zwycięstwo, zwycięstwo, bardzo dużo konferencji o zwyciężaniu. Tylko często pod tym jednym słowem kryją się zupełnie różne definicje. I my musimy mieć tą definicję, którą Jezus miał, kiedy mówi o zwycięstwie. Którą mieli też pierwsi chrześcijanie. Dlaczego jest paradoks w zwycięstwie? Dlatego, że zwycięstwo w świecie polega na czym? Na pokonaniu drugiej osoby. Czyli ty wygrywasz, ty się cieszysz, ale równocześnie ktoś płacze. Zgadza się? Tak? Przygotowujesz się do tego turnieju szachowego i wygrywasz, i się cieszysz. Twoja rodzina się cieszy, ale powiem, że w tym samym momencie jest inna rodzina, która płacze, bo ktoś tak samo się przygotowywał i przegrał. I oczywiście zwycięstwo oznacza też zysk, że ty zyskujesz złoty medal, jakąś nagrodę, wspaniałą opinię u ludzi. Wszyscy kochają zwycięzców. A porażka oznacza stratę najczęściej. I jeszcze trzecia rzecz, jeśli chodzi o zwycięstwo w tak normalnie zrozumiane, jak wszyscy ludzie rozumieją, że zwycięstwo oznacza to, że ty coś osiągnąłeś. Zwycięstwo jest rezultatem twojej ciężkiej pracy. A zwykle ktoś przegrywa, to za słabo pracował nad sobą, albo za słabo trenował. Trenował mniej niż ty trenowałeś. Natomiast widzicie, w chrześcijaństwie zwycięstwo jest zupełnym paradoksem. W chrześcijaństwie zwycięstwo to jest właśnie uświadomienie sobie, że ty nie jesteś w stanie wypracować sobie zwycięstwa. Że sedno Ewangelii tkwi nie w tym, co ty zrobisz dla Boga, ale w tym, co zostało dla ciebie zrobione. I tak szybko, jak sobie to uświadomisz i twoje serce padnie na kolana, wtedy zwyciężysz. Czyli pozorna porażka, rezygnacja z wystarania się o swoje zbawienie, czy o próbę przypodobania się Bogu, jest twoim zwycięstwem. I tak zaczyna się zwycięstwo w twoim życiu. Widzicie? Czyli tak, zwycięstwo w Bożym Królestwie oznacza wytrwanie w tym, co jest słuszne, nawet jeśli będzie to oznaczało stratę. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Zwycięstwo w Bożym Królestwie oznacza wytrwanie w tym, co słuszne, nawet jeśli będzie to oznaczało stratę. Czyli zobaczcie, słowo lider w świecie oznacza tego, który jest pierwszy, tego, który jest najszybszy. Na przykład jadę z jakimś samochodem marki Toyota i tam na szybie widzę napis. Lider niezawodności. Rozumiecie? Czyli Żaden samochód nie psuje się tak rzadko jak Toyota, ale słowo lider, słowo przywódca, którego w rzeczywistości nie ma w Biblii, nie wiem czy wiecie, ale powiedzmy, że no, przywódca, tak? Oznacza wręcz odwrotnie. Jest to lider, jest to przywódca, ale w czym? W służeniu innym ludziom i w poświęcaniu się z miłości dla innych ludzi. Totalny paradoks, totalna odwrotność. Tak samo siła. Zobaczcie paradoks siły. Ja jestem silny, ale w chrześcijaństwie wiecie, jaka jest definicja? Co to znaczy, że jesteś silnym chrześcijaninem? W chrześcijaństwie oznacza to, że miarą twojej siły jest to, na ile jesteś w stanie nieść słabości innych ludzi wraz z Panem. A nie na ile ty jesteś silny. Wow, jak jestem silny. Nie. Na ile nasze uczynki pokazują, że niesiemy słabości, cierpienia i bóle innych ludzi, tak jesteś silny jako chrześcijanin. I mówiliśmy, wracając o tym, że Paweł pisze do kościołów, to jest te siedem, przepraszam, widzicie tak? Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodyceja. I to faktycznie było siedem kościołów i nie jest tak, że przesłanie Księgi Apokalipsy to jest przesłanie tylko do kościoła Laodycei, bo my żyjemy w czasach ostatecznych, jak to ktoś sprytnie wymyślił. Nie. Wszystkie siedem listów, wszystkie siedem są na równi do nas. I z każdego możemy się nauczyć. I każdy z nich, mówiliśmy, że kończy się tak, że Pan mówi tak. Na początku mówi, ja znam twoje uczynki, ja jestem pośród was. Jakiekolwiek zadajecie pytania, to nie wątpcie, że ja jestem pośród was. A potem na końcu mówi, jeśli zwyciężycie, czyli jeśli wytrwacie, to i wtedy jest jakaś nagroda. Dajmy dalej, skąd pisał Paweł. Widzicie, jak on pisał z tej małej wyspy Patmos, święty Jan oczywiście, w której on jako bardzo stary człowiek, 90-letni około, i te listy obiegały dokładnie wszystkie tutaj kościoły. I właściwie jest to jedyny list od Jezusa do kościoła, dlatego że wszystkie listy były list świętego Pawła, list świętego Jana, a Apokalipsa jest to, można powiedzieć, list od Jezusa do swojego kościoła. I my studiujemy tak, jak powinniśmy naprawdę Biblię studiować, czyli pierwsze pytanie, jakie sobie zadajemy, to jest, co Bóg mówił do nich, jaka była ich sytuacja i jak chrześcijanie żyjący w tamtych czasach rozumieli to słowo. I kiedy umiemy odpowiedzieć na to pytanie, to dopiero wtedy formułujemy kolejne pytanie i w związku z tym, co mówi do nas, co mówi do mnie. I te dwie rzeczy, one muszą mieć jeden jakby ciąg myślowy. One nie mogą być sprzeczne. Gdyby tutaj siedzieli wierzący z Efezu, z Sardes, z Laodycei, ja bym tutaj nauczał, to pomimo, że nasze problemy wydają się inne być, bardziej współczesne, to oni powinni też kiwać głowami, bo powinni rozumieć, że to jest ten sam rodzaj myślenia. Nie jest to zupełnie coś oderwane od rzeczywistości. Rozumiecie to? Tak? Czyli jeszcze raz, jak studiujemy Biblię, po pierwsze, co Bóg mówił do nich, po drugie, co Bóg mówi do nas i oczywiście, po trzecie, w jaki sposób pokazuje nam to Ewangelię, czyli Jezusa Chrystusa. I dlaczego tak dużo mówimy o zwycięstwie? Ponieważ odnoszę takie wrażenie, że jako Kościół my jesteśmy troszkę winni nie tej definicji, którą potrzeba zwycięstwa. My bardziej traktujemy zwycięstwo jako naszą osobistą, taki medal, który możemy sobie przypiąć, a nie jako wytrwanie w tym, co słuszne, nawet jeśli będzie to oznaczało stratę. W związku z tym, jako Kościół, nie mówię o naszym Kościele lokalnym, mówię, mam wrażenie o ciele Jezusa, jako Kościół zatraciliśmy jedną rzecz. Nie potrafimy odnaleźć Pana w tym, jeśli przyjdzie nam stracić. Nam się kojarzy, że błogosławieństwo to jest zysk, a strata to jest przekleństwo. Tak? Ale widzicie, niekoniecznie to jest w Biblii, ponieważ widzieliśmy, że te kościoły, one wiele straciły. Jan stracił wolność, wielu wierzących wtedy traciło pracę. A jednak Pan mówi, ale zwycięzcy dam to i to i to. Więc nasz problem polega na tym, że jeśli nie odniosę z czegoś osobistej korzyści, to z całą pewnością nie jest to zwycięstwo od Pana, myślimy. I w konsekwencji zaczynamy definiować zwycięstwo tak, jak cały świat je definiuje. Czy wiecie, do czego to doprowadza? Ta asymilacja ze światem, moi drodzy, doprowadza do tego, że świat traci szacunek do Kościoła. Niestety w Polsce nie ma statystyk, które by to pokazały, przynajmniej nie ma takich, które ja znam. Ale podam wam statystykę za oceanu. W 1996 roku zrobiono ankietę, jaki jest stosunek młodych ludzi, którzy określają się jako ludzie niechodzący do kościoła i niewierzący, jak oni widzą chrześcijan. Czy wiecie, to był 96 rok. Kto z was pamięta mniej więcej 96 rok? No większość z was, prawda? Słuchajcie, ponad 80% tych ludzi niewierzących miało pozytywny stosunek do chrześcijan. Ponad 80%. Czy mówię, ja nie wierzę, mam swoje powody, ale chrześcijanie? Tak, w porządku. No i jest okej. Okay. Słuchajcie, w 2009 roku tylko 16% z nich miało pozytywny stosunek do chrześcijan. Ile to jest 13 lat różnicy? Tylko 16, ile?
13.
Tak, 13 lat. Ale słuchajcie, to nie jest najgorsze. Natomiast do chrześcijan nazwanych jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie, czyli tacy jak my i grupy nam podobne, ewangeliczni chrześcijanie, uwaga, tylko 3%. Tylko 3% niewierzących w 2009 roku miało pozytywne zdanie na temat takich chrześcijan jak my i takich kościołów jak nasz w Stanach. I dlatego potrzebujemy redefiniować to. Kościół stracił podziw, przepraszam, świat stracił podziw dla Kościoła. I to nie jest wina świata, moi drodzy. Tylko my straciliśmy perspektywę, na czym polega zwycięstwo w naszym życiu. I poruszając ten temat paradoksalnego zwycięstwa, chciałbym, żebyśmy zobaczyli go w takich trzech punktach. Po pierwsze, zobaczymy paradoks Jana. Po drugie, zobaczymy paradoks Jezusa. I po trzecie, zobaczymy paradoks nas. Dobrze, więc paradoks Jana. Słuchajcie, w tym dzisiejszym fragmencie czytamy. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. Wyobraźcie sobie tego starego człowieka, który bardzo płacze. I wydaje nam się, płacze, przechodzimy dalej. Nie, poczekajcie. Płakałem bardzo. Czy to nie dziwne, że Jan, kiedy płacze i to bardzo płacze, to nie płacze nad sobą, nad swoimi problemami? Gdybyście spróbowali przypomnieć sobie ostatnie 3 razy, kiedy płakaliście, to jestem w stanie się założyć, że podobnie jak w moim życiu, powodem twoich i moich łez to są sprawy, które nam się przytrafiły złego albo naszym takim najbliższym osobom. Naprawdę, jeśli to dotyczy kogoś innego, to w najlepszym przypadku my jesteśmy leciutko zasmuceni. Ale płaczemy, jak już płaczemy i to bardzo płaczemy, to dlatego, że to nam się coś przytrafia. Ale nie, ten stary człowiek, on płacze bardzo, dlatego, że jest przejęty losem ziemi, która doświadcza niesprawiedliwości i oto Bóg ma przynieść sprawiedliwość. I okazuje się, że nikt nie jest godny, żeby otworzyć ten zwój, złamać te pieczęcie, żeby Boża sprawiedliwość nastąpiła na świecie. I Jan z tego powodu płacze. Przecież może powiedzieć odwrotnie. Nie dość, że tak jak my wszyscy nie przejmujemy się za bardzo tym, co się dzieje na świecie, ale dwa, przecież Jan mógłby powiedzieć i zaraz zobaczycie, jak to właściwie powinien powiedzieć. Przecież wiecie co? Oni odrzucili Boga, ten świat odrzucił Boga, im się to należy. Im się należy kara. Bardzo dobrze, że to im się tak przydarza. Więc on powinien nie dość, że nie płakać, to jeszcze powinien się cieszyć, moi drodzy. Cieszyć. Nie, ale Jan płacze. Gdybyśmy się wrócili 60 lat wcześniej, to byśmy zobaczyli młodego Jana, któremu Jezus, wiecie jakie nadał imię? Boanerges, jemu i jego bratu, co oznacza syn gromu. Syn gromu. I komentatorzy mówią, że najprawdopodobniej chodziło o jego wybuchowy charakter. Młody Jan. To był tak wybuchowy charakter, że kiedy nadeszła sytuacja taka, że oni przechodzili przez Samarię i Samarytanie nie chcieli przepuścić Jezusa przez swój kraj i nie chcieli mu udzielić gościny oczywiście, to Jan wraz ze swoim bratem tak się wściekli, że powiedzieli do Jezusa, czy chciałbyś, żebyśmy tutaj spalili ich żywym ogniem? Jakbyście chwilę nad tym się zastanowili i zobaczyli ofiary spalenia. To jest to bardzo okrutne stwierdzenie, bardzo okrutną rzecz chcieli zrobić. Czyli można by powiedzieć, że Jan miał takie zdanie. Ci, którzy odrzucają Boga, powinni dostać to, na co zasłużyli. A nawet jak od Boga nie dostaną, to ja będę jego narzędziem. Przekażę, dostaną to, na co zasłużyli. To jest Jan, moi drodzy. I nagle mija 40, 50, 60 lat. I ten sam Jan, który miał imię Boanerges, otrzymuje inne, nowe imię. Pod jakim imieniem najczęściej znany jest święty Jan? Apostoł miłości. Słyszeliście to kiedyś? I kiedy pisze pierwszy list Jana, już jako starszy człowiek, to używa w jednym liście ponad 40 razy słowa miłość lub jego pochodne słowo. I musimy zrozumieć, że to słowo miłość nie oznacza romantycznej relacji, w której trzymamy się za rękę i patrzymy na zachodzące słońce. To słowo miłość, i ono w starych angielskich Bibliach jest dokładnie tak przetłumaczone jako charity, ono dokładnie oznacza ofiarność spowodowaną współczuciem. I to jest dokładnie to słowo, którego Jan użył tutaj, kiedy pisał do tego pierwszego kościoła list. Nie mówię liście do Efezjan, tylko o tym mini liście do Efezjan z Apokalipsy, że doktryna wspaniale, nauczanie rewelacja, ale mam ci za złe, że zapomniałeś o swojej pierwszej miłości. Co przemieniło Jana? Co sprawiło, że Jan się zmienił? I tu dochodzimy do tego drugiego paradoksu. Czy paradoks Jana polegał na tym, że ten, który był synem gromu, który uważał, że ci, którzy odrzucają Jezusa, powinni dostać to, na co zasługują. Nagle ten sam człowiek płacze nad losem ziemi. Płacze nad losem tych, którzy powinni być mu obojętni w najlepszym razie. Totalna przemiana. Dlaczego? I tu przechodzimy do paradoksu Jezusa. Ponieważ Jan był jednym z tych, którzy patrzyli na krzyż i zobaczyli Ewangelię w działaniu. To on zobaczył Jezusa, który wisiał na krzyżu. I zobaczył zwycięstwo paradoksalne. I to złamało jego serce. I to rozpoczęło podróż w zupełnie innym kierunku, że kiedy miał 90 lat, to zobaczył tak naprawdę, odczuł łzy świata. Odczuł łzy świata, które Bóg cały czas czuje. I widzimy tutaj tą jedną z najpiękniejszych, moim zdaniem, scen w Biblii. Kiedy anioł pyta, kto może otworzyć zwój? Nikt nie miał siły. I wtedy anioł oznajmia, że jest ktoś, kto jest wystarczająco silny. Jest ktoś, kto jest wystarczająco mocny. Jest bohater, jest lew Judy. I w literaturze zawsze żydowskiej, kiedy było to słowo lew Judy, to był on opisywany jako taki książę zwycięski. Król, taki pan, pełen mocy i siły, który przywróci sprawiedliwość. To oznaczało dla Żydów lew Judy. Więc nagle, kiedy anioł mówi, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, zaraz otworzy pieczęcie. Jan mówi, tak, i odwraca się. I widzi baranka. I widzi baranka. anielowa. Czy widzicie paradoks? Nagle lew, który jest symbolem zwycięstwa, okazuje się barankiem. Inny komentator, F.F. Bruce, to jest chyba jeden z najsłynniejszych komentatorów Apokalipsy, napisał tak o tym fragmencie. Oto centralne przesłanie Apokalipsy. Najważniejsze wydarzenie wszechczasów to ofiara dokonana na wzgórzu Golgoty. Ta ofiara była decydującym zwycięstwem, które zapewniło ostateczny triumf Bożego planu i Bożych ludzi nad siłami zła, które im się przeciwstawiały. To ofiara Jezusa, lew, który był barankiem, była decydującym zwycięstwem. I to krzyż to jest ostateczny triumf Bożego planu. Więc nam się wydaje, kiedy my słyszymy, o, jesteś owieczką w trzodzie Pana, to koi to nasze serca. Ale powiedzenie tego w tamtych czasach do tamtych ludzi to było jedno z najbardziej obraźliwych rzeczy, jakie mogliście usłyszeć. Ponieważ dzisiaj dla nas owieczka, owca, baranek jest symbolem spokoju, łagodności. A czego była symbolem w tamtych czasach najczęściej? Głupoty i ofiary. Dlatego, że owca to jedno z najgłupszych stworzeń, jakie istnieje. Bezradne i bezbronne jest antytezą siły i antytezą zwycięstwa. Na dodatek, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tutaj jest napisane, że ten baranek, to jest kolejny paradoks, jaki tu widzicie, on jest nieżywy, ale stojący. To słowo nieżywy, ono w oryginale oznacza dosłownie zarżnięty. Ale ten zarżnięty baranek, zamiast leżeć, on stoi. I w Biblii, kiedy widzimy ten zwrot, że ktoś stoi, że ktoś się ostał, to czego jest to oznaką? Zwycięstwa. Skończyła się bitwa, a ty stoisz, jesteś zwycięzcą. Jak ktoś, kto jest zarżnięty, jak ktoś, kto jest zabity, może być zwycięzcą i stać. Krzyż, zmartwychwstanie. A to nie jest koniec paradoksów. Słuchajcie tego. Ten baranek ma 7 rogów i 7 oczu w tej wizji. I oczywiście, że nie chodzi tutaj o fizyczne 7 rogów i 7 oczu, bo przyznajcie, żeby to wyglądało bardzo dziwnie. Na taką mutację to byśmy musieli czekać do 2000 chyba 6, nie wiem, 50 może roku. Prawda? Wyobraźcie sobie 7 oczu, 7 rogów. Nie, nie. Słuchajcie, to jest wszystko symbolika. Róg jest zawsze symbolem mocy w Biblii. A 7 to jest liczba, która oznacza pełnię. Więc kiedy Jan mówi, Jezus pokazuje się jako baranek, który ma 7 rogów, oznacza to, że ten baranek ma pełnię mocy. Co jest samo w sobie totalnym paradoksem. Ale to nie wszystko. Na dodatek, żeby już zupełnie rozłożyć Jana i jego mózg na łopatki, ten baranek ma 7 oczu, a oczy są oczywiście czego symbolem mądrości. Więc ten baranek ma pełnię mądrości i jakbyśmy wiedzieli, czym jest owca, czym jest baranek, to byśmy wiedzieli, że jest to że to jest dopiero paradoks. Czy wiecie, że owca jest tak głupia, że kiedy idzie za trawą, to bardzo łatwo się zgubi. Ciągle trzeba jej szukać, jak jest sama. Ciągle trzeba jej pilnować. Na dodatek, jak dojdzie gdzieś na przepaść, to potrafi spaść w tą przepaść. Nie jak inne zwierzę mądre. Ale to nie wszystko. Ta owca nawet nie wie, że się zgubiła. I kiedy jest znaleziona i ten pasterz chce ją przyprowadzić do domu, to nie może, bo ta owca zaczyna się mu opierać. Więc co musi pasterz zrobić? Musi związać jej nogi i wziąć ją na barana i nieść. I ten obrazek, który widzicie bardzo często, pasterza, który niesie owieczkę na swoich plecach, to dlaczego? Bo ta owca jest tak głupia, że ona nie chciała być uratowana. I te nóżki ma związane i on ją niesie do domu. A tu nagle widzimy baranka, który ma 7 oczu, który ma pełnię mądrości. Czy widzicie, że Apokalipsa to są Nieustannie paradoksy. I słuchajcie, i teraz zobaczcie, jak ta Ewangelia paradoksu zmienia, bo widzieliśmy, że zmieniło to Jana, prawda? Czy nie jest nadzieją dla nas? Pomyśl o jakiejś trudnej cesze swojego charakteru. Być może nie zmienisz się jutro, ale w końcu Ewangelia cię zmieni. W końcu zaczniesz żyć paradoksalnym zwycięstwem w swoim życiu. Niektórzy z nas być może ja dopiero będę mieć 90 lat, jak Jan. Być może wcześniej. Ale idźmy wszyscy tą drogą. Żyjmy paradoksalnym zwycięstwem. Żeby tak jak kiedyś Kościół był szanowany i żeby świat stał w zadziwieniu, patrząc na Kościół. Kiedy widzi paradoksalne zwycięstwo. Czy wiecie, że to jest tak silne, że potrafi zmienić całą kulturę? Pokażę wam to na przykładzie. René Girard, to jest francuski uczony i uznany krytyk literacki, badał rolę przemocy w kulturze. I zdaniem Girarda społeczeństwa wzmacniały się i jednoczyły. I jednym z tych czynników i sposobów, w jaki to robiły, to był taki sposób, że znajdowało się kozła ofiarnego. To na przykład była jakaś grupa mniejszościowa. Na przykład, przypomnijcie sobie serbscy nacjonaliści, albo z naszej historii Polski, Niemcy i Żydzi, tak? I zobaczcie, że ten kozioł ofiarny, czemu on służył? Że kiedy on jest jakby ofiarowany, to jednoczy i daje siłę tej dużej grupie. Widzicie to? Jakbyśmy troszkę postudiowali bardziej historię, to byśmy zobaczyli, że to nie tylko działa na małej i dużej grupie, ale to również było obecne w dawnych kulturach, że na tych piramidach składano ofiarę z tego człowieka. I wszyscy wiwatują. Wow! I nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale wiecie, kto był prawdziwym bohaterem w tamtych czasach? Nie ofiara, tylko ta osoba, która wymierzała tą, Girard nazywa to uświęcona przemoc. Dlaczego? Ponieważ dzięki egzekwowaniu tej uświęconej przemocy na tej jednostce, na tym koźle ofiarnym lub grupie ludzi, to społeczeństwo i ta większa grupa rosła w siłę. I nagle to próbowano zrobić na Jezusie i staje się coś, co nie stało się nigdy wcześniej, o czym Girard pisze. Krzyż odwraca te wartości. I ten, który miał być kozłem ofiarnym, nagle okazuje się barankiem, a nie kozłem ofiarnym, którego dobrowolna śmierć zrodziła w społeczeństwie zupełnie nowy rodzaj uczucia, którego świat nie znał wcześniej. Czy wiecie, co to było? Współczucie dla ofiar. Społeczeństwo nie znało wcześniej takiego pojęcia jak współczucie dla ofiar. Historia nie znała do Jezusa. Żyjan o tym pisze. Po raz pierwszy w historii ofiara stała się bohaterem. Dlatego Girard wysuwa taką bardzo śmiałą tezę, która do dzisiaj jest debatowana, że śmierć Chrystusa na krzyżu była centralnym wydarzeniem w historii świata, bo nie było jednego takiego wydarzenia jak to, które by w taki sposób zmieniło oblicze świata. I w końcu dochodzimy tutaj do paradoksu nas. Bo objawienie przedstawia nas jako królów i jako kapłanów. Królewscy kapłani. I my chcemy królować. My chcemy osiągać. My chcemy zyskiwać. A Bóg mówi tak, ale przez naszą kapłańską rolę. A nasza kapłańska rola to znane wam słowo wstawiennictwo, orędownik, wstawiennik. Czy wiecie, co ono oznacza? Ono oznacza nie tylko modlić się, ale oznacza dokładnie utożsamić się z tymi, którzy są uciskani. Taki biblijny zwrot z Ezechiela, stanąć w wyłonie. Jezus stał się wstawiennikiem nie przez swoją modlitwę tylko, ale nabył prawo do modlitwy za nas, dlatego że utożsamił się z naszym losem. I to było jego zwycięstwem. 10 lat temu podczas paraolimpiady w Seattle 9 niepełnosprawnych dzieci stanęło do wyścigu na 100 metrów. I zaraz po starcie jeden z nich, chłopiec niepełnosprawny, przewrócił się. Wstał, próbował biec i znowu się przewrócił. Pozostała 8 zatrzymała się, a najbliżej niego była dziewczynka, która miała zespół Downa. Odwróciła się, spojrzała do przodu, spojrzała do tyłu i wróciła do tego chłopca. Usiadła przy nim, bo ten chłopiec zaczął płakać bardzo. Objęła go i pocałowała. I powiedziała, teraz poczujesz się lepiej. Pozostała 7 zatrzymała się i wróciła do tego chłopca. Wszyscy go podnieśli, objęli się tak ramionami i wspólnie przekroczyli linię mety. I tłum wtedy zgotował im około 10-minutową owację na stojąco na stadionie. I widzicie, to jest zwycięstwo przez przegranie. I to jest to, co cechowało pierwsze chrześcijan. To jest właśnie to, kochani. To jest to, co sprawia, że tłum gotuje owacje na stojąco. I oczywiście prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy tak troszkę jak ten niepełnosprawny chłopiec. Nam wydaje się, że jesteśmy świetni. A prawda jest taka, że jesteśmy niezdolni, żeby sami przekroczyć linię mety o własnych siłach. Linię mety życia. I nagle Jezus, prawdziwy zwycięzca, lew Judy, słyszy nasz płacz, przyjmuje nasze ułomne ciało i zamiast pokazać, jaki on jest silny i wspaniały, widzi twoje łzy, klęka przy tobie, obejmuje cię, całuje i mówi, teraz będziesz się czuł lepiej. Mówi to każdej niedzieli. Więc tak jak my jesteśmy zwycięzcami, nie dzięki naszym osiągnięciom, lecz dzięki temu, że Jezus zwyciężył, żyjąc życiem, jakim my powinniśmy żyć i umarł śmiercią należną nam. I teraz my, kiedy patrzymy na lwa, który stał się barankiem, żyjemy w tym paradoksalnym zwycięstwie. Naszą rolą jest utożsamianie się z tymi, którzy mają gorzej od nas. I okazujemy im miłosierdzie nawet wtedy, jeśli będziemy musieli ponieść osobistą stratę. Amen.